Jak dużo zyskujemy dzięki pracy drzew miejskich? Cześć, nazywam się Marcin Wojciech Żabrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, urbanistyce, architekturze i nie tylko. Cześć i cieszę się, że tutaj jesteś. Urbcast to podcast tworzony przeze mnie już od ponad 3 lat, w którym popularyzuję tematykę urbanistyki, architektury, miast i dzielę się z Tobą ciekawymi przemyśleniami moich gości i gościń na ten temat. Możesz wesprzeć Urbcast na platformie Patronite dowolnie wybraną przez siebie kwotą pod adresem patronite.pl/Urbcast. A dzisiaj porozmawiajmy o miejskich drzewach. Dzisiaj porozmawiamy o temacie wyceny drzew, ponieważ tak, drzewa miejskie da się wycenić i mój rozmówca dzisiaj dokładnie opowie nam o tym, jak to zrobić. Miejskie drzewa dostarczają wiele usług ekosystemowych o wartości, którą można oszacować. Przykładowo, wybrane drzewa uliczne w Warszawie dostarczają korzyści z oczyszczania powietrza o wartości około 1,8 miliona złotych rocznie. Drzewa mogą pomóc w dostosowaniu miast do zmian klimatu, zmniejszyć wpływ intensywnych opadów, a także obniżyć temperaturę powietrza. I co ciekawe, współczesna ekonomia dysponuje właśnie metodami szacowania tzw. dóbr nierynkowych, takich jak usługi ekosystemowe świadczone przez miejskie drzewa. A o tym, jak dużo zyskujemy dzięki pracy drzew miejskich, o tym, jak to wycenić i dlaczego warto to robić, opowie nam dr Zbigniew Szkop, który jest ekonomistą środowiska. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz jako ekspert Centrum UNEP GRID Warszawa. Specjalizuje się on w prowadzeniu badań naukowych i popularyzacji wiedzy na temat wartości ekonomicznej usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie. Porozmawiamy o tym, czym są usługi ekosystemowe, czym jest dziedzina ekonomii środowiskowej i jakimi metodami się posługuje, jakie są najważniejsze wnioski z badań tej wartości ekonomicznej drzew miejskich, jakie są wyzwania z tą wyceną, a także czy istnieją jakieś skuteczne narzędzia do wyceny, takie jak kalkulator, który mój rozmówca przygotował. Zapraszam Cię na najnowszą rozmowę ze Zbigniewem. Mam wiele pytań, tak jak zresztą przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, wiele rzeczy mnie ciekawi, nurtuje, także myślę, że przed nami ciekawy odcinek. Chciałem po prostu Cię na początek, Zbyszek, serdecznie przywitać w Urbcaście. Dziękuję, że zgodziłeś się podzielić wiedzą.
Dziękuję za zaproszenie.
Jak zaczniemy o tym wszystkim rozmawiać, to z czasem mam nadzieję, tak, że będzie to wiedza przystępna, bo jeśli pomyśli się o tych usługach ekosystemowych, o tej wartości, o ekonomii, to być może można się zacząć tak zastanawiać, co to ma właśnie wspólnego z urbanistyką, z miastami i z poprawą tego, jak się nam w mieście żyje. Ale myślę, że ma to dużo wspólnego i dlatego też chciałem z Tobą porozmawiać, ponieważ Ty jesteś ekonomistą środowiska, badasz wartość przyrody, między innymi drzew. I chciałem na początek tak przedstawić w ogóle, czym jest ta dziedzina ekonomii, i jakimi metodami się ona posługuje?
Faktycznie, jeżeli chodzi o ekonomię środowiska, to jest to stosunkowo niszowa dziedzina ekonomii, więc często ludzie zastanawiają się, czym naprawdę się różni ona od ekonomii, czy czym się różni i na czym ona polega. Więc myślę, że żeby powiedzieć, czym jest ekonomia środowiska, no to warto sobie odpowiedzieć na pytanie w ogóle, czym jest ekonomia. To może, jeżeli pozwolisz,
oczywiście,
zadałbym tobie takie pytanie. Jak ty, jako osoba, która nie jest ekonomistą, jak rozumiesz ekonomię? Czym jest według ciebie ekonomia?
O, zaskoczyłeś mnie tym odwróceniem ról i to na samym początku, ale myślę, że ekonomia to jest w pewnym sensie to wszystko, co produkujemy, czyli wszystkie jakieś wyroby, usługi, rzeczy. I poprzez wymianę tymi wszystkimi dobrami, które wytworzymy, mierzymy to w jakiś sposób, co daje nam taki cały obraz tego właśnie, czym jest ekonomia. No bo dla mnie jeśli myślę o ekonomii, to jest to związane z liczbami.
Dokładnie. Ekonomia lubi cyfry, lubi kwantyfikować, lubi mierzyć. I myślę, że twoja definicja jest poniekąd trafna, to znaczy zawarłeś w niej dużo trafnych elementów polegających na tym, że badamy zależności, wymianę. Wiele osób moim zdaniem dosyć mylnie postrzega ekonomię jako naukę o przede wszystkim na przykład dorobieniu się, o naukę o robieniu pieniędzy, ale tak de facto nie jest. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o ekonomii, taka Jedna wspólna definicja, która łączy różne dyscypliny ekonomii, która jest powszechnie uznawana przez wszystkich ekonomistów, to jest taka definicja opracowana jeszcze w latach 30. minionego wieku przez ekonomistę brytyjskiego Robbinsa, która mówi nie więcej ani mniej niż to, że ekonomia to jest nauka o tym, w jaki sposób ludzie dokonują wyborów w sytuacji, kiedy nie mogą mieć wszystkiego. No a z natury rzeczy nie możemy mieć wszystkiego, więc ekonomia tak naprawdę polega na tym. I analogicznie można odpowiedzieć, co to jest ekonomia środowiska. Więc jest to po prostu nauka, czy dyscyplina ekonomii, no ale jest to nauka o tym, w jaki sposób ludzie gospodarują środowiskiem i jakimiś zasobami naturalnymi. Więc jest to część takiej tradycyjnej, neoklasycznej, mówimy, ekonomii, tylko że centrum naszych zainteresowań jest środowisko i są zasoby naturalne. To, co badamy w ekonomii generalnie, również w ekonomii środowiska i na co warto zwrócić uwagę, to są wybory zwykłych ludzi. Czyli nie mówimy o wyborach, które są podejmowane przez ludzi wybitnie uzdolnionych, wybitnie mądrych. To są wybory, które każdy z nas dokonuje każdego dnia, a przy tym wskazując, co ma dla niego, dla niej jakąś określoną wartość. Czyli dokonując swoich codziennych wyborów, pokazuje, ile jakiegoś, w ekonomii mówimy takie słowo, używamy dobro, ale to jest nic innego jak usługa albo jakiś produkt. Czyli po prostu moim codziennym wyborem pokazuje, ile jakiegoś dobra byłbym w stanie odstąpić po to, żeby jakieś inne dobro móc pozyskać. No i bardzo często zamiast mówić na przykład, ja cenię sobie, czyli mi to daje taką satysfakcję, w ekonomii mówimy o tym użyteczność. Na przykład dwa jabłka jak jeden banan. No i oczywiście można tak powiedzieć, tylko ponieważ mamy bardzo dużo różnego rodzaju usług, produktów, porównywanie wszystkiego ze wszystkim byłoby na pewno skomplikowane. I dlatego ekonomiści lubią stosować taki wspólny mianownik, którym najczęściej, nie musi tak być, powtarzam, ale najczęściej jest jakaś waluta danego kraju, czyli pieniądze. I w ten sposób można faktycznie z wykorzystaniem takiej wartości monetarnej określić czegoś wartość, czyli na podstawie wyborów, jakie my codziennie podejmujemy, bo chodzimy do sklepu i robimy zakupy, kształtuje się na rynku podaż, popyt i kształtuje się jakaś cena, która jest ceną równowagi i dzięki temu na przykład mogę powiedzieć, że wiem, że jabłko jest warte powiedzmy 2 złote albo że kilogram arbuza jest warte 4 złote. No właśnie, tylko jest pewien problem takiego podejścia, że jest wiele produktów i wiele usług, które faktycznie występują na rynku i dzięki temu mają swoją cenę i możemy powiedzieć przynajmniej w przybliżeniu, jaka jest ich wartość. Ale ekonomiści środowiska zauważają, że jest bardzo wiele usług, które są dla nas świadczone nieodpłatnie przez ekosystemy, przez środowisko. I to, że one nie mają swojej ceny, wcale nie znaczy, że nie mają swojej wartości. I tą wartość ekonomiści środowiska starają się badać. Zadałeś pytanie o metody również, prawda?
Tak. Zanim jeszcze przejdziemy do metod, czyli jakby tutaj doszliśmy do tego momentu, gdzie wyjaśniliśmy sobie, że takie usługi ekosystemowe to są takie właśnie dobra trudno mierzalne, trudno wyrażalne w liczbach, czyli to są takie te dobra nierynkowe tak zwane, tak?
Tak, tak. One w ekonomii mówi się o dobrach nierynkowych albo o dobrach publicznych, ale tak, to są tego typu usługi de facto lub inne twory. No właśnie, to słowo dobro jest używane w ekonomii nie bez powodu, bo jeżeli bym na przykład powiedział o krześle, no to jest to produkt, prawda? Ale jeżeli chciałbym powiedzieć o drzewie albo o parku, no to nie jest to produkt i niekoniecznie jest to usługa. To drzewo może świadczyć usługi czy ten park. No i dlatego używamy takiego słowa, które jest kwantyfikatorem swoistym, bardziej ogólnym słowem dobro w ekonomii, co niekoniecznie oznacza, że to normatywnie jest coś dobrego, ale to jest po prostu słowo, które określa jakikolwiek produkt lub jakąkolwiek usługę. I masz rację, te elementy, które nie występują na rynku, ale generują jakąś korzyść dla ludzi, nazywamy dobrami nierynkowymi.
I jak w takim razie do tego mają się właśnie te metody, czyli jakimi metodami możemy się posługiwać do tego, żeby mierzyć, badać tą wartość przyrody i nie tylko?
No właśnie, przez wiele, wiele lat, na początku jeszcze ubiegłego wieku, ekonomiści nie bardzo sobie radzili z tym problemem. Znaczy był problem w postaci, było oczywiste dla każdego, że to, że zasoby środowiska, że przyroda nie ma ceny, nie oznacza, że nie ma wartości, ale nie było wiadome do końca, jak to mierzyć. I dopiero od lat 50., 60. ubiegłego wieku wypracowano metody, które są w stanie to robić. A robi się to zazwyczaj w nawiązaniu do rynków zastępczych. Czyli jeżeli nie ma rynku konkretnego na jakieś dobro, no to szuka się rynków powiązanych zastępczych. No i może na jakimś przykładzie. Wiemy, że nie ma czegoś takiego jak idę do lasu i kupuję 2 godziny spędzenia czasu w lesie, ale jest coś takiego jak rynek transportu chociażby, który może mnie zabrać w to miejsce. Jeżeli wiem, że ja jestem w stanie zapłacić jakąś sumę pieniędzy tylko po to, żeby dostać się do jakiegoś terenu, aby tam spędzić czas, aby tam uprawiać rekreację, no to ekonomiści zauważyli, że wartość tego czasu tam spędzonego, tej usługi, jaką ten teren dla mnie świadczy, musi być przynajmniej tyle warta, ile ten koszt podróży. W przeciwnym razie, jako osoba racjonalna, nie dokonałbym takiego wyboru, aby tam pojechać. Jest to jedna z metod, nazywa się metodą kosztu podróży. Albo nie mogę kupić, na przykład mając swoje mieszkanie, 2 godziny ładnego widoku z okna na zieleń miejską. Jest to po prostu niemożliwe, żebym kupił na godzinę taką usługę, ale ekonomiści zauważyli, że jest coś takiego jak rynek nieruchomości, który jest powiązany z tą usługą, ponieważ niektóre mieszkania mają bardzo ładny widok z okna na zieleń miejską, a niektóre nawet w tym samym budynku mogą mieć widok z drugiej strony na przykład na inny budynek albo na jezdnię. I w związku z tym ekonomiści, sprawdzając na dużych bazach danych, jak ten jeden element w postaci ładnego widoku z okna, a wszystkie inne parametry mieszkania są identyczne, jak ten jeden czynnik wpływa na wartość nieruchomości albo na ceny wynajmu nieruchomości, i w związku z tym jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ludzie, ponownie przeciętni, zwykli ludzie, sobie cenią tę korzyść, jaką stanowi ładny widok z okna. Czy analogicznie ta metoda, o której przed chwilą wspomniałem, nazywa się metodą cen hedonicznych. A analogicznie może jeszcze podam ostatni przykład dla zilustrowania, w jaki sposób ekonomiści badają korzyści świadczone przez różnego rodzaju ekosystemy. Może to dotyczyć chociażby takiej usługi jak oczyszczanie powietrza przez zieleń miejską, przez drzewa miejskie. Tutaj również nie jestem w stanie kupić 10 kg czystego powietrza, którym będę oddychał. Natomiast zauważono, że jeżeli jest lepsza jakość powietrza, to ponosimy mniejsze koszty. Między innymi rzadziej chorujemy, więc mamy mniejsze wydatki na służbę zdrowia, albo jeżeli mamy mniej pyłów zawieszonych w powietrzu, ponosimy rzadziej koszt związany z renowacją budynków. Więc spoglądanie na te koszty, analizowanie ich i zastanowienie się, o ile te koszty wzrosłyby, gdyby na danym obszarze tej zieleni miejskiej nie było, stanowi podstawę kolejnej metody, która nazywa się metodą unikniętych kosztów, do wyceny usług ekosystemowych. Czyli w ten sposób, patrząc tam, gdzie nie ma rynku, na rynki powiązane, na rynki zastępcze, ekonomiści starają się zbadać, jak ludzie sobie cenią poszczególną usługę danego ekosystemu.
Wspomnieliśmy już wcześniej o usługach ekosystemowych i myślę, że ciężko będzie nam pójść dalej, dopóki też sobie tego pojęcia nie omówimy, ponieważ te usługi systemowe świadczone przez drzewa miejskie przynoszą zapewne jakieś korzyści, tak, miastom i ich mieszkańcom, ale czym one tak w ogóle są?
Tak, więc jak wspomniałem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wycenę i metody wyceny i przykłady takich wycen korzyści, jakie świadczy środowisko, no to generalnie już je zaczęto wykonywać w latach 50., 60. ubiegłego wieku. Natomiast dopiero koncepcja usług ekosystemowych, tak jak ją rozumiemy obecnie, wykształciła się pod koniec ubiegłego wieku. I na czym to polegało? Był, a właściwie jest nadal, taki znany ekonomista amerykański, Robert Costanza, i on w pewnym momencie ze swoim zespołem dokonali bardzo ciekawego projektu, czy wykonali ciekawe zadanie. A mianowicie to, co oni zrobili, to przejrzeli literaturę ekonomiczną, przykłady wycen różnych korzyści, jakie świadczą różne ekosystemy, i następnie zbudowali taką tabelkę, taką macierz, gdzie udało im się zidentyfikować 16 ekosystemów, biomów i 17 korzyści, jakie każdy z nich potencjalnie może świadczyć. Więc na końcu, jeżeli dobrze liczę, powstała tabelka, która chyba 272 komórki, można by powiedzieć, miała. Oczywiście nie dla wszystkich z tych pól, z tych komórek dało się znaleźć przykłady wycen, ale dla wielu z nich tak. I one były zaprezentowane w postaci korzyść, jaką świadczy, wartość korzyści, jaką świadczy dany ekosystem w przeliczeniu na 1 hektar. To, co dalej zrobiono, to pomnożono te wartości dla danego hektara, danego ekosystemu przez powierzchnię wszystkich ekosystemów tego typu na świecie. I to, co było interesujące, to że wynik, jaki otrzymano, okazał się być niemal dwukrotnie większy niż globalny PKB, czyli wartość wszystkich wytworzonych przez ludzi dóbr i usług, co pokazało, jak szalenie ważne dla dobrobytu ludzi jest dbanie o ekosystemy. I w tej publikacji właśnie Robert Costanza i jego zespół dali jasną definicję tego, jak powinniśmy interpretować usługi ekosystemowe, czyli no właśnie, są to po prostu korzyści, jakie dla ludzi. To jest istotne, bo też trzeba zauważyć, że to jest pojęcie takie mocno antropocentryczne, czyli patrzymy na korzyści z punktu widzenia człowieka, jakie te korzyści generują poszczególne ekosystemy. W późniejszych latach ta lista jak gdyby była uszczegółowiana, była dalej rozwijana. Obecnie taką bardzo popularną listą, która analizuje usługi ekosystemowe i jest zalecana wręcz przez organy Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej do wykorzystywania we wszelakich badaniach, to jest tak zwana lista CISIS, czyli Common International Classification for Ecosystem Services, i ona ma aż 90 pozycji. Mhm. Ale to, co jest istotne, oczywiście, to że nie wszystkie z tych pozycji, czyli z tych usług ekosystemowych, są świadczone przez wszystkie ekosystemy, więc nie wszystkie z nich są świadczone przez drzewa, ale część z nich tak, więc może dobrym pomysłem byłoby właśnie podać kilka takich przykładów korzyści, jakie świadczą drzewa. Więc jedną z takich korzyści jest, która jest bardzo ważna, jest korzyść polegająca na oczyszczaniu powietrza przez drzewa miejskie. Poniekąd wspomniałem o niej przed chwilą, prawda?
No tak.
I jest to korzyść, która jest dosyć intuicyjna. Mianowicie wiemy, że drzewa miejskie pochłaniają szereg szkodliwych dla ludzi substancji, między innymi NO2, SO2, pyły zawieszone 10 mikrometrów, 2,5 mikrometra. I dzięki właśnie temu, że drzewa wykonują dla nas taką pracę, taką usługę, rzadziej chorujemy, co obniża koszty leczenia, a także, jak wspomniałem wcześniej, zmniejsza to koszty renowacji budynków. Badanie tego typu wykonane w Polsce miało miejsce, byłem autorem tego badania, było to badanie, które dotyczyło drzew rosnących w Warszawie, i wiemy, że drzewa rosnące przy głównych arteriach Warszawy oraz drzewa parkowe, czyli to są takie miejsca, które być może są kluczowe z punktu widzenia tego, iż z jednej strony wzdłuż głównych ulic jest najgorszej jakości powietrze, a z drugiej strony w parkach bardzo często spędzamy wolny czas, więc te drzewa świadczą korzyści z wykorzystaniem właśnie tej metody kosztów uniknionych, czyli pomagają nam zaoszczędzić de facto około 4 milionów złotych każdego roku. Więc są to wymierne korzyści, a warto zauważyć, że to dotyczy, czy ta analiza dotyczyła około 300 tysięcy drzew rosnących w Warszawie, ponieważ na tamten czas, gdy tą analizę wykonywałem, takie dane mieliśmy, a w całej Warszawie mamy około 9 miliona drzew. Więc tak informacyjnie, żebyśmy nie postrzegali tych 4 milionów złotych rocznie jako wartość całkowitą tej korzyści, jaką świadczą wszystkie drzewa w Warszawie. Nie, część z nich, ale dla tych mamy to policzone. Inną taką korzyść, która jest często analizowana w kontekście drzew miejskich, jest ograniczenie spływu. I tutaj drzewa, tereny miejskie działają w dwójnasób. Czyli jeżeli mamy opad, część tego opadu, zamiast trafić na nasze często w Polsce zabetonowane miasta, część tego opadu może spaść na koronę drzewa, dzięki czemu przynajmniej do momentu, aż ten opad nie będzie na tyle silny, żeby resztę opadu opadło już na poziom gruntu, część tego opadu jest magazynowana jak gdyby w tej koronie drzewa, przez to zmniejsza się ilość opadu, który trafia do gruntu i spływa powierzchniowo, trafia do systemu odprowadzania wód deszczowych w mieście, co generuje koszty, a dzięki drzewom te koszty są zmniejszane. Z drugiej strony drzewa też mogą działać jako takie swoiste pompy, które sprawiają, że grunt jest mniej nasycony i jest w stanie przyjąć większe ilości wody, więc to też jest usługa, jaką świadczą drzewa. Ona zwykle jest trochę, no zależy od miasta, od tego, jak bardzo jest zabetonowane. Zwykle ta usługa ma trochę mniejszą wartość, ale mimo wszystko to są znaczące oszczędności. I jednym z takich badań, które znam, które zostało w tym zakresie wykonane, było to badanie wykonane w Londynie, gdzie wykazano, że drzewa rosnące w Londynie pomagają ograniczyć spływ powierzchniowy i oszczędności z tego tytułu to jest trochę ponad 2 miliony funtów rocznie. Więc również lepiej mieć takie środki niż ich nie mieć.
Spora liczba, jak też weźmie się pod uwagę, że teoretycznie nie powinniśmy aż tak dużo pracy wykonać, żeby tą korzyść otrzymać.
Dokładnie, tak jest. Więc to pokazuje, jeżeli rozpatrujemy poszczególne korzyści, tak jak te dwie, o których wspomniałem, może się faktycznie wydawać, że jest to duża wartość, ale po głębszym zastanowieniu się, zobaczeniu ile drzew jest w mieście, że może nie jest aż taka duża. Ale warto zauważyć, że te korzyści, jakie świadczą drzewa, ta wartość tych korzyści, ona się sumuje, prawda? Bo jedno drzewo świadczy wiele usług. I wtedy jak spojrzymy na tą łączną wartość, to dopiero tak naprawdę jesteśmy w stanie zauważyć, że mówimy tutaj o naprawdę świetnej inwestycji, a nie o koszcie, jakim są drzewa, czy też nie tylko o koszcie. Na pewno kluczową usługą drzew miejskich jest także obniżanie temperatury w miastach, co dla niektórych miast jest bardzo ważną usługą ekosystemową, dla niektórych mniejszą, mniej istotną. Niemniej wiemy, jak to funkcjonuje, że drzewa z jednej strony prowadzą ewapotranspirację i przez to zużywają część energii i ochładzają tereny wokół nich, a z drugiej strony drzewa również odbijają po prostu część promieni słonecznych, ponieważ ich albedo jest większe niż terenów zabetonowanych, które często otaczają. I dzięki temu są w stanie zmniejszyć temperaturę przede wszystkim w upalne letnie dni. Niedawno byłem na takim stażu badawczym w Berlinie i tam z kolegami wykonaliśmy taką analizę, taką symulację, która miała pokazać, jaka byłaby oszczędność z tym związana, ponieważ gdy temperatury nie przekraczają 30-35 stopni, lepiej funkcjonujemy, jesteśmy zdrowsi, jesteśmy bardziej także efektywni w pracy. I jakie są w związku z tym oszczędności? I taka analiza wykonana przez nas pokazała, że gdyby zwiększyć o 10% powierzchnię porośniętą czy zajętą przez korony drzew znajdujące się w tym mieście, no to przełożyłoby się na korzyści wymierne, ekonomiczne w postaci oszczędności około 16 milionów euro rocznie. Więc to również są bardzo duże kwoty, przy czym zwiększenie o 10% to jest dużo. Trzeba też to zauważyć, więc to był taki bardzo optymistyczny scenariusz. Ale drzewa świadczą, może jeszcze powiem o dwóch dosyć kluczowych usługach ekosystemowych, a mianowicie jedną z usług, jakie świadczą, to jest poza tym, że obniżają temperaturę w miastach i się lepiej czujemy, to pośrednio powiązana z tą usługa polega na obniżaniu temperatury wewnątrz pomieszczeń, w mieszkaniach i dzięki temu, że drzewa zacieniają nasze budynki w upalne letnie dni, może to powodować, że zużywamy mniej energii na ochładzanie tych pomieszczeń w lato, co właśnie generuje oszczędności. Więc jest to wymierna korzyść i badacze ze Stanów Zjednoczonych wyliczyli takie korzyści dla drzew w Nowym Jorku. Pamiętam, że tutaj mówiło się o kwocie około 28 milionów dolarów w skali roku, więc naprawdę mogłoby się wydawać, że to jest jedna z bardziej kluczowych usług ekosystemowych, jeżeli chodzi o wartość. Natomiast trzeba zauważyć, że To nie jest zero-jedynkowa usługa, ponieważ czasami jest tak, że w momencie, kiedy drzewo zacienia nasz dom, zacienia go także zimą. I pomimo, że zimą nie ma liści na drzewie, w dalszym ciągu generuje pewien cień i może zwiększać koszty związane z ogrzewaniem danego mieszkania. Więc tutaj jest tak gdyby pewien trade-off, natomiast te wartości, o których wspomniałem, 28 milionów dolarów rocznie dla Nowego Jorka, już to uwzględniały, więc to była wartość netto. Mhm. Z kolei podobną analizę wykonałem dla wybranych drzew w Rzeszowie w 2019 roku i ta analiza wykazała, iż korzyści tak dla poszczególnego drzewa w tym zakresie, czyli ograniczania wydatków na ochładzanie budynków latem, mogą sięgać do 100 zł, więc to tak już w przeliczeniu na jedno drzewo. Ale ponownie, to był taki maksymalny, bym powiedział, wynik. Często one były dużo mniejsze. W niektórych skrajnych przypadkach zdarzały się drzewa, które tutaj generowały ujemny zysk netto, ale to były wyjątki. Mhm. Więc jest to na pewno też usługa ekosystemowa i często bardzo ważna, tylko no właśnie, to też pokazuje w naszej rozmowie, że bardzo ważne jest uwzględnianie takiego aspektu lokalnego, że to nie jest tak, że jedno drzewo generuje te same korzyści, co inne drzewo. Mhm. To zawsze trzeba jak gdyby badać w kontekście uwarunkowań lokalnych. I może, jeżeli pozwolisz, ostatnia korzyść, o której chciałem powiedzieć w kontekście drzew miejskich, która jest tak naprawdę kluczowa z punktu widzenia polskich miast, to jest wspieranie rekreacji, to jest stwarzanie warunków do tego, abyśmy spędzali czas na zewnątrz. Bo tereny zieleni miejskiej, takie jak parki, skwery, lasy miejskie, charakteryzują się generalnie bardzo korzystnymi warunkami, które zachęcają nas, aby spędzać tam czas. Mówię tutaj zarówno o akustyce, która tam występuje, jak i o walorach estetycznych i o wszelakich innych, które sprawiają, że chcemy tam pójść uprawiać jogging, że chcemy tam wyjść z psem na spacer, że chcemy tam pójść, usiąść na ławce i poczytać książkę na przykład. I tutaj jest wykorzystywana ta metoda, o której wspomniałem wcześniej, cen hedonicznych, czyli do wyceny tych korzyści często sprawdza się, jak bliskość danego parku wpływa na cenę nieruchomości mieszkań, które się tam znajdują. I pierwsze tego typu badania w Polsce już dosyć dawno zostały wykonane przez moich kolegów z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a mianowicie na początku tego stulecia, w 2001 roku, lecz później powstało kilka podobnych badań, które to jeszcze dokładniej badały. I na przykład mój kolega z Łodzi, Piotr Czembrowski, wyliczył, że 1% wzrost odległości od nieruchomości znajdujących się, no właśnie, w tej odległości od Lasu Łagiewnickiego, który się tam znajduje, sprawiają, że wartość nieruchomości wzrastała o niecałe 180 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Znaczy, jeżeli mamy mniejszą odległość od tej nieruchomości do tego obszaru, jakim jest ten las, no to wtedy wzrost odległości powodował spadek jej ceny. I analogiczną zależność zauważono, jeżeli chodzi o inne parki miejskie tam występujące, już może mniej spektakularne, ale również sprawdzono i wykazano, że czym większa odległość od parku, tym cena naszego mieszkania jest niższa, bo ludzie lubią spędzać tam czas.
Poznaliśmy dzięki Tobie kwoty i myślę, że ważne jest to, żeby podkreślić, że mówimy tutaj o kwotach milionowych, czy to w złotówkach, czy to w dolarach lub euro, jeśli mówimy o tych usługach ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie. Cieszy mnie też to, że tych korzyści jest dużo i ja myślę, że osoby, które słuchają ten podcast, między innymi architekci i architektki krajobrazu, powinny już wiedzieć w tym momencie, że drzewa mają bardzo dużo korzyści, ale jeśli nie, to myślę, że to mogło ich przekonać. Pojawiło się dużo cyfr, dużo liczb, ponieważ przytoczyłeś wiele różnych badań. Badań, które też realizujesz, czy realizowałeś razem z zespołem w Polsce i nie tylko. Wspomniałeś Rzeszów, myślę, że też warto wspomnieć, że były to też inne miasta. Zresztą wspomniana Warszawa, było też Szczytno, był też Lidzbark Warmiński, więc jeśli tak sobie spojrzymy na te badania, które przeprowadzałeś, czy mógłbyś się podzielić jakimś takim najważniejszym wnioskiem z tych badań na temat właśnie wartości ekonomicznej drzew miejskich?
może warto zauważyć w takim szerszym kontekście, że zieleń miejska jest bardzo istotna, ponieważ ekosystemy miejskie są bardzo ważne, ponieważ mamy do czynienia z urbanizacją, prawda? Wiemy, że coraz więcej ludzi mieszka w miastach. Mhm. Na świecie obecnie to jest około 54%, w Polsce jest to około 60% i prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych jasno mówią, iż ilość ludzi mieszkających w miastach będzie wzrastała w kolejnych dziesięcioleciach, a to generuje licznego rodzaju problemy, zarówno te społeczne, jak i środowiskowe. I faktycznie badania, które miałem okazję prowadzić dla polskich miast we współpracy z kolegami również z zagranicy, pokazują, że drzewa przynajmniej częściowo mogą tutaj stanowić rozwiązanie części z tych problemów. Generalnie można zauważyć, że czym większe miasto, tym więcej ludzi tam mieszka i tym większe bywają tam problemy, więc te korzyści z zieleni miejskiej, która tam funkcjonuje, są nawet większe niż w tych najmniejszych miastach, co nie oznacza, że w tych mniejszych miastach zieleń miejska nie jest istotna. To, co wybrzmiewa z badań, które są wykonywane przeze mnie, ale no nie tylko przeze mnie. Umówmy się, że ja się w tym specjalizuję w Polsce, ale koledzy z zagranicy wykonują te badania już od pewnego czasu za granicą, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych one są również bardzo dobrze rozwinięte. Jasno te wyniki wszystkich naszych badań pokazują, że drzewa, choć no ponownie nie można powiedzieć, że jedno drzewo jest równe drugiemu, ale przeciętne drzewo jest rozwiązaniem, które jest w stanie rozwiązać te problemy społeczno-środowiskowe w sposób efektywny kosztowo, a mianowicie chociażby to badanie, które częściowo przytoczyłem w kontekście jednej usługi ekosystemowej, a mianowicie tego wpływu na energię i budynki wykonane w Nowym Jorku, pokazało, że wydany $1 na drzewo generuje zysk około 5 do 6 dolarów jako zwrot z inwestycji. Nowy Jork jest tutaj przykładem bardzo dużego miasta i faktycznie tam odbiorców tych usług ekosystemowych również jest bardzo dużo i dlatego jest to tak ważne. Niemniej inne badania dokładnie to potwierdzają. Pamiętam taki komentarz do jednego z badań wykonanych w innym amerykańskim mieście Modesto i tam również stwierdzono, że wartość korzyści, jakie świadczy zieleń miejska, jest przynajmniej dwukrotnie większa niż koszty związane z utrzymaniem i rozwijaniem tej infrastruktury zielonej. Więc myślę, że to powinno być takim głównym przesłaniem, żeby traktować zieleń miejską i drzewa miejskie, choć może nie każde, nie zawsze. Oczywiście trzeba spojrzeć bliżej, spojrzeć na kontekst tych drzew, ale generalnie jako przeciętne, średnie drzewo, jest to nie tyle koszt dla miasta, co inwestycja z wysoką stopą zwrotu.
Może w ogóle powinniśmy inwestować w drzewa i w zieleń miejską jako jeden ze sposobów właśnie na zwiększanie swoich aktywów. Często mówimy o inwestowaniu w różnego rodzaju, czy to waluty, tak, giełdę, akcje, pieniądze, bitcoiny i nieruchomości także. A tutaj okazuje się, że niesamowicie duże korzyści mają drzewa i jest to świetna inwestycja, ale żeby nie było zbyt kolorowo, a w tym wypadku może zbyt zielono, nie mogę nie zapytać o wyzwania, bo myślę, że mogą się pojawiać jakieś wyzwania, tak jak sobie teraz nad tym myślę. I właśnie zastanawia mnie to, tak? Czyli jakiego typu w ogóle wyzwania związane z tą oceną właśnie wartości ekonomicznej usług systemowych możemy mieć?
No jeżeli chodzi o wyzwania, to jednym z takich kluczowych elementów jest to, że nie jest tak łatwo dokonać poprawnej wyceny tych korzyści ze względu na to, o czym po części już wspomniałem, fakt, że jedno drzewo nie jest równe drugiemu. Kiedyś z ciekawości, będąc na stażu w United States Forest Service, z kolegami, którzy właśnie zajmują się podobnymi badaniami w Ameryce, dokonaliśmy takiego eksperymentu i sprawdziłem, ile jest warta korzyść, jaką generuje dokładnie to samo drzewo. To był klon pospolity o wysokości około 20 metrów, które rośnie w niewielkiej polskiej miejscowości, a identyczne drzewo pod względem parametrów, ale rosnące na Manhattanie w Nowym Jorku. I wartość tego drugiego okazała się 130 razy większa. Mhm. Bardzo łatwo byłoby nam szacować korzyści, gdyby nie uwzględniać tych lokalnych warunków, prawda? Wiemy, że jakieś drzewo w Stanach Zjednoczonych o takim rozmiarze świadczy taką korzyść, przyjmujemy, że u nas również. No ale niestety tak nie jest i zbadanie tego kontekstu lokalnego jest wyzwaniem. Jest wyzwaniem, ponieważ z jednej strony wymaga dużej ilości danych, które kiedyś były problemem. Teraz muszę powiedzieć, że miasta coraz częściej prowadzą inwentaryzację zieleni miejskiej, że pewnego rodzaju inne informacje, które są potrzebne, aby dokonać wyceny, na przykład informacja o stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu, one wszystkie są dużo łatwiej dostępne niż były, kiedy zaczynałem prowadzić tego typu badania, co było już dekadę temu. W ciągu tej dekady naprawdę bardzo dużo dobrego się stało w kontekście tych badań w Polsce. Ale tak, są to wyzwania. Na pewno wyzwaniem też jest konieczność znajomości zaawansowanej ekonometrii, żeby chociażby sprawdzić pewne zależności, takie jak wpływ bliskości terenów zieleni miejskiej na wartość nieruchomości. Na pewno konieczny jest know-how, przepływ know-how. Moją wiedzę muszę tutaj podziękować ponownie moim kolegom ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie byłbym w stanie zrozumieć, poznać tych wszystkich modeli dokładnie, jak one funkcjonują, i implementować je na grunt polski, gdyby nie to, że spędziłem miesiące na wizytach badawczych w Stanach Zjednoczonych, pracując z tym zespołem ekspertów, który no jest pionierami są jednak tego typu badań na świecie. Więc ten szereg różnego rodzaju uwarunkowań, które sprawiają, iż aby dokonywać rzetelnych wycen jest potrzebna rzetelna wiedza, stanowią tutaj duże wyzwanie, ale tak jak powiedziałem, na pewno nasza wiedza w tym zakresie jest już dużo, dużo większa i ona na obecnym już poziomie pozwala wiarygodnie wyceniać większość korzyści, jakie świadczy zieleń miejska, względem tego, jak to wyglądało jeszcze kilka lat temu, co jest bardzo dobrym znakiem.
Ja się tym bardziej cieszę, że dołączyłeś tutaj do Urbcastu i możesz nam o tym opowiedzieć, ponieważ ja się właśnie trochę boję tego, że ta wiedza, właśnie ta ocena tej wartości ekonomicznej, te usługi systemowe, że to są takie trochę pojęcia ekskluzywne, czyli że to się wydaje jakaś taka magiczna, zaawansowana wiedza i pytanie, czy dysponujemy właśnie jakimiś takimi skutecznymi narzędziami do wyceny tych usług, a także takimi narzędziami, które byłyby dość przystępne dla kogoś, kto się też tym tematem nie zajmuje. Mhm.
Tak, to prawda. Większość tego typu badań w Polsce, przynajmniej póki co prowadzone, to są badania prowadzone przeze mnie, przez moich kolegów, ale generalnie przez naukowców. No a umówmy się, przeciętna osoba, która chciałaby wykorzystywać tę wiedzę, nie jest naukowcem, nie powinna być naukowcem, więc ewentualne narzędzie, które miałoby służyć do wyceny usług ekosystemowych, powinno być proste. Amerykanie o tym świetnie wiedzą. Oni utworzyli takie narzędzie, nazywa się iTree i ono wspiera decydentów tamtejszych w podejmowaniu decyzji o nasadzeniach drzew, biorąc pod uwagę korzyści, jakie one świadczą. Problemem tego narzędzia jest to, że ono bierze pod uwagę tylko i wyłącznie amerykańskie warunki i nie ma za bardzo możliwości dostosować to narzędzie w taki sposób, aby polscy decydenci mogli wykonywać wiarygodne wyceny. Natomiast od roku prowadzę taki projekt, który nazywa się Kalkulator Usług Świadczonych przez Drzewa Miejskie i jest to projekt, który jest finansowany z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a jego celem jest właśnie przeprowadzenie konsultacji społecznych i dowiedzenie się, jakie są problemy w zakresie zarządzania zielenią miejską w polskich miastach i jednocześnie sprawdzenie, czy takie narzędzie, które umożliwiałoby w prosty sposób, na przykład wprowadzając tylko kilka informacji na temat drzewa, podstawowych informacji typu kondycja, typu rozmiar, obwód pnia, typu gatunek drzewa i informacja, gdzie ono rośnie, rzetelnie dokonać wyceny ekonomicznej wartości usług, jakie ono świadczy. Ponieważ już tych konsultacji częściowo dużą część wykonałem, wiem, że takie narzędzie jest potrzebne, więc ono na pewno będzie rozwijane i będą prowadzone prace po to, aby jak najszybciej mogło powstać i wspierać naszych polskich decydentów w podejmowaniu możliwie trafnych decyzji w zakresie zarządzania zielenią miejską.
Takie pytanie kluczowe na koniec i też takie dość szerokie, myślę, bo zastanawia mnie to w ogóle, w jaki sposób nauka, to co też ty robisz i osoby, które też zajmują się podobnymi badaniami, jak może się to przyczynić do takiej poprawy zarządzania miastem, miast ogólnie, tak, zarządzania miast, do poprawy polityk miejskich właśnie dotyczących ochrony i zarządzania drzewami w miastach, bo myślę, że tutaj wciąż mamy raczej wiele rzeczy do poprawy.
Na pewno, i nie mówię tutaj o jakimś swoim przekonaniu, ale nawet powołując się na jakieś raporty, kojarzę taki raport NIK-u z 2018 roku, który analizował wybrane miasta w Polsce, co prawda, ale były to zarówno duże miasta jak Warszawa, jak Wrocław, jak Kraków, o ile dobrze pamiętam, jak i mniejsze miasta typu Tarnowskie Góry, Nowy Sącz czy Piotrków Trybunalski. I pomimo iż w tym raporcie osoby kontrolujące te miasta i zieleń miejską tam się znajdującą stwierdziły, iż generalnie jest ona w dobry sposób zarządzana, jednocześnie zauważyły, że coraz mniej drzew w tych miastach się sadzi, a mianowicie, że o 17% drzew więcej wycięto niż posadzono w badanym okresie, co pokazuje, że faktycznie mamy, czy to akceptujemy, czy nie, problem z zanikiem terenów zieleni miejskiej w wielu, bo nie wszystkich, ale jednak w polskich miastach. I moim zdaniem nauka tutaj może się przysłużyć w dwójnasób. Po pierwsze, mam nadzieję, że po części to, o czym wspomniałem, czyli to narzędzie, jeżeli powstanie kalkulator usług ekosystemowych, będzie w stanie wspierać decydentów i takim bardzo pozytywnym znakiem, że polityka krajowa zmierza w tę stronę, aby brać pod uwagę wartość, korzyści, jakie świadczą drzewa miejskie, jest dokument, jest Krajowa Polityka Miejska 2030, która powstała, o ile się nie mylę, w czerwcu minionego roku i tam znajdziemy różne wyzwania, przed którymi stoją obecnie polskie miasta. Jednym z tych wyzwań jest niwelowanie negatywnych skutków zmian klimatu właśnie w tych miastach i to, co jest istotne, tam po raz pierwszy z dokumentów, w których ja się spotkałem, a dotyczą polskiej legislacji, zauważono, czy też podkreślono, że potencjalnym rozwiązaniem, jakie się rekomenduje, aby walczyć z tym wyzwaniem, jest wprowadzenie takich zmian prawnych, które zapewnią konieczność finansowego, kwotowego szacowania poziomu strat w zakresie tego, o czym rozmawiamy, czyli usług ekosystemowych, w przedsięwzięciu, które jest realizowane. Czyli innymi słowy, ewentualne straty, jakie dana inwestycja, jakie przedsięwzięcie by generowało, powinny być rekompensowane przez utworzenie nowych terenów zieleni miejskiej, nowych elementów błękitno-zielonej infrastruktury, których wartość usług ekosystemowych będzie nie mniejsza niż ta utrata tej wartości wynikająca z usunięcia tej zieleni miejskiej na potrzeby tej inwestycji, tego przedsięwzięcia. Więc tutaj mam nadzieję, że nauka i projekty takie jak ten kalkulator będą mogły pomagać decydentom w realizowaniu tych założeń, o ile one faktycznie będą obligatoryjne. A drugim takim przykładem, który widzę, w jaki sposób nauka może pomagać, może bardziej miękkim, ale jednak, jest podnoszenie świadomości zarówno nas wszystkich mieszkańców miast, jak i decydentów, którzy podejmują decyzje o tym, jak ta zieleń miejska wygląda. I tutaj przykładem może być chociażby to działanie, do którego częściowo nawiązałeś, a mianowicie wspomniałeś o tym, że prowadziłem też badania w innych miastach. I tak, i one były właśnie prowadzone na potrzeby tego projektu. To jest taki projekt Od drzewa do miasta, realizowany przez UNEP Grid Warszawa, czyli organizację ekologiczną, która jest wyspecjalizowana w tego rodzaju kampaniach, a który to projekt był, czy jest w dalszym ciągu realizowany przy wsparciu biznesu, co jest również bardzo ważne, bo Fundacji Veolia Polska oraz partnera norweskiego Asplan Viak, bo jest to projekt z funduszy norweskich, którego celem jest właśnie wzrost świadomości mieszkańców polskich miast na temat korzyści świadczonych przez drzewa miejskie. I w ramach tego projektu ja oraz mój kolega z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Tomasz Żylicz, dokonaliśmy wyceny tych wszystkich korzyści, o których dzisiaj rozmawialiśmy, o których mówiłem, w kontekście zieleni miejskiej występującej w 5 polskich miastach. Jest to Lidzbark Warmiński, Miasteczko Śląskie, Przasnysz, Rzeszów i Szczytno. Chyba wymieniłem 5, tak? Mam nadzieję, że żadne nie pominąłem. I ten projekt zakłada prowadzenie różnego rodzaju kampanii edukacyjnych, takich jak już w tych miastach powstały tablice informacyjne na terenach zieleni miejskiej, które pokazują, jaka jest wartość poszczególnych korzyści, jakie świadczy dany obszar. Są także prowadzone webinaria edukacyjne dla uczniów szkół z tych miast, są także prowadzone warsztaty dla decydentów z tych miast, a także jest prowadzony szereg innych działań popularyzujących wiedzę na temat zieleni miejskiej, takie jak prowadzenie publikacji w mediach, jak publikowanie materiałów na ten temat w mediach, czy utworzenie geoportalu, które pokazuje, jaka jest wartość korzyści poszczególnych obszarów poprzez wejście na stronę internetową właśnie tego geoportalu i sprawdzenie tego i przeczytanie o tym. Więc mam nadzieję, że te dwa rodzaje działań jako absolutne minimum, czyli z jednej strony wspieranie decydentów, nauka jako forma dostarczania narzędzi praktycznych dla decydentów, a z drugiej strony podnoszenie świadomości ekologicznej, przez co się wpływa zarówno na mieszkańców miast, jak i pośrednio na decydentów, bo przecież my wszyscy naszymi wyborami tym razem, również po części ekonomicznymi, a mianowicie wyborczymi, dokonujemy decyzji o tym, kto jest włodarzem naszych miast i czy sprawują w naszym dobrze pojętym interesie tę pracę jak najlepiej.
Ja wiem, że tego podcastu słuchają właśnie osoby, które zarządzają miastami małymi i dużymi na terenie całej Polski, więc jakbyśmy na koniec jeszcze się zwrócili do nich, bo mówisz właśnie o wykorzystywaniu tej nauki w zarządzaniu miastem, mówisz też o podnoszeniu takiej ogólnej świadomości, ale z drugiej strony wymieniłeś też takie konkretne przykłady, narzędzia, jak na przykład kalkulator usług świadczonych przez drzewa miejskie. Ale pomiędzy tym też są takie osoby jak ty właśnie, które są ekspertami w tej dziedzinie i pomogą takie obliczenia robić. Więc pytanie na koniec, jaki powinien być pierwszy krok dla włodarzy, włodarek miejskich, które chcą właśnie sprawić, żeby poznać tak, tą wartość drzew w swoich miastach i żeby, mam nadzieję, tych drzew po prostu było w naszych miastach więcej?
Na pewno chcieć to móc i to jest kwestia zainteresowania, więc z jednej strony oczywiście gorąco zachęcam do kontaktu i o dowiedzenia się więcej na przykład na temat projektu, o którym wspomniałem, od drzewa do miasta i o innych analizach, jakie są wykonywane w tym zakresie w Polsce dla innych miast, chociażby poprzez odwiedzenie strony ekonomiadlaśrodowiska.pl, na której staram się publikować tego typu materiały, jak i również to, co być może zainteresuje ewentualne osoby, które są związane z tą tematyką, również na wspomnianej stronie internetowej umieszczam preprinty artykułów, które publikuję regularnie na łamach czasopisma Zieleń Miejska, a które właśnie dotyczą tego, jakie są korzyści w zakresie, jakie świadczy zieleń miejska, więc być może to jest jakiś pierwszy przyczynek, ale oczywiście gorąco zachęcam przede wszystkim do jakiegokolwiek kontaktu, czy w ramach konsultacji tego narzędzia, kalkulator usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie, bo jest z mojej perspektywy osoby, która jest badaczem, jest bardzo istotna i mam nadzieję, że tematyka, którą poruszam, również to pokazuje, aby nauka nie była dla naukowców, a aby miała praktyczne wykorzystanie i kształtowała naszą rzeczywistość społeczną. Więc tutaj na pewno jest potrzeba z jednej strony otwarta głowa naukowców, którzy przyznaję, często nie mają takiego podejścia, czy często nie mamy takiego podejścia, ale z drugiej strony również otwartość z drugiej strony, a mianowicie chęć podjęcia jakichkolwiek wspólnych działań, współpracy. I tutaj mam na myśli zarówno środowisko naukowe, instytucje publiczne, jak i również włączanie w to świetnych ekspertów, którzy specjalizują się w popularyzacji tej wiedzy, tak jak organizacje pozarządowe, a nawet, jak pokazuje to projekt Od drzewa do miasta, także biznes znajdzie tutaj ważną rolę w tym procesie.
To w tym inspiracyjnym jeszcze duchu, jaką mógłbyś polecić książkę związaną z tematyką?
Zależy dokładnie być może, co kogo interesuje. Tak generalnie, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się więcej na temat wartości środowiska i dlaczego ono jest warte, żeby je chronić, na pewno mogę polecić tutaj chociażby książkę Cena przyrody profesora Tomasza Żylicza, która dotyczy tego tematu. Jeżeli chodzi o inne pozycje, to mógłbym poprosić o cierpliwość, mianowicie niedługo, bo jeszcze w tym roku ma być wydana książka pod tytułem, czy podręcznik pod tytułem Usługi ekosystemowe w zarządzaniu środowiskiem i to będzie podręcznik dla praktyków, który powstaje w ramach takiego projektu EcoServe Polk, którego promotorem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaniu, natomiast my jesteśmy jednym z partnerów i jeden z ważnych rozdziałów, mam nadzieję, w tym podręczniku będzie właśnie dotyczył ekonomicznych wartości usług ekosystemowych, w tym tych, jakie świadczą drzewa, a także właśnie omówienie tego tematu, pokazanie różnego rodzaju wskaźników i wytłumaczenie, na czym te korzyści polegają. Mhm. Więc mam nadzieję, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to w przyszłości już niedalekiej, bo mówimy tutaj o perspektywie kilku miesięcy, będzie mógł również sięgnąć do tego podręcznika.
Dziękuję w takim razie za polecenie. Czekamy na podręcznik. Bardzo Ci serdecznie, Zbyszek, dziękuję, że przyszedłeś do Urbcastu, no i pokazałeś nam, że zieleń miejska się opłaca.
Również dziękuję najmocniej i to jest ogromna radość mieć okazję także w taki sposób działać w tym temacie, o którym cały czas rozmawialiśmy, a mianowicie podnoszenie świadomości społecznej. Mam również takie głębokie przeświadczenie, ważny temat. Dziękuję.
Dziękuję. Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka z doktorem Zbigniewem Szkopem i mam nadzieję, że już wiesz, jak dużo zyskujemy dzięki pracy drzew miejskich. Jeśli ten temat Cię zainteresował, to możesz śmiało skontaktować się z doktorem Zbigniewem, ale możesz też skontaktować się ze mną i postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania czy refleksje w najlepszy możliwy sposób. Jeśli ten podcast daje Ci wartość, będę też bardzo wdzięczny, jeśli wesprzesz go dowolnie wybraną przez siebie kwotą na serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/Urbcast. Pozwoli mi to dalej niezależnie tworzyć dla Ciebie ten podcast. Dzięki wielkie za to, że byłeś lub byłaś ze mną przy tym odcinku i do usłyszenia już niebawem w kolejnym.